Szlachetne zdrowie.
Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda. W programie Szlachetne zdrowie powiemy dziś o sezonowych infekcjach wirusowych wśród dzieci. A teraz problem z nimi związany jest bardzo duży. Szpitalne oddziały są przepełnione najmłodszymi pacjentami. Moim gościem jest profesor Anna Wasilewska, dyrektor Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, Podlaska, konsultant w dziedzinie pediatrii. Witam panią.
Witam państwa serdecznie.
Jak w tej chwili wygląda sytuacja na oddziałach u pani w szpitalu, jeśli chodzi o różnego rodzaju infekcje wirusowe?
No już od 3 tygodni borykamy się z bardzo dużą liczbą pacjentów zgłaszających się codziennie do naszego SOR-u. Infekcja wirusowa spowodowana wirusem RS to jest taki typowy wirus okresu dziecięcego. Najbardziej typowym okresem zachorowania to jest 6. tydzień życia i te młode niemowlaczki. Natomiast oczywiście dotyczą te infekcje, czy mogą dotyczyć również przedszkolaków i dzieci starszych. Taki typowy przebieg i typowy wywiad przeprowadzony z rodzicem mówi o tym, że dziecko starsze przyniosło infekcję z przedszkola. U dziecka starszego zwykle ten przebieg jest trochę łagodniejszy i te dzieci zostają zwykle w domu. Natomiast maluchy, które są na noworodkami albo młodymi niemowlakami, trafiają do nas niestety z bardzo ciężką dusznością. Ten wirus, tak z perspektywy, muszę powiedzieć, że jest dla nas bardziej dla tych naszych małych dzieci bardziej niebezpieczny niż nawet COVID, który żeśmy w tamtym roku przerabiali tutaj u naszych dzieciaków. Jeżeli chodzi o infekcję COVID-ową, ten przebieg u małych dzieci był łagodniejszy, natomiast dużo poważniejszy u osób starszych. Natomiast jeśli chodzi o wirus RS, on jest naprawdę dla maluchów naszych bardzo niebezpieczny.
A poza tą dusznością, czym jeszcze się objawia?
No te dzieci trafiają również często z taką obecnością bardzo dużej ilości wydzieliny w drogach oddechowych. To powinno zwrócić uwagę rodziców, jeżeli dziecko ma taką pianę w ustach, tak to można określić najbardziej obrazowo, powinni brać pod uwagę tą infekcję. Ta piana powoduje, że dziecko nie może nabrać powietrza, nie może oddychać, nie może jeść i te dzieci trafiają w ciągu właściwie doby od pierwszych objawów do nas i muszę powiedzieć, że w ciągu ostatniego miesiąca chyba około 10 dzieci trafiło na oddział intensywnej terapii z tego powodu, że musieliśmy po prostu wspomóc ich proces oddychania. Wczoraj również trafiło dziecko z bardzo już niską saturacją, z zasinieniem powłok. Te dzieci powinny trafiać do szpitala zdecydowanie szybko.
Czy objawy pojawiają się nagle?
Objawy to są objawy typowej infekcji wirusowej, więc dziecko zaczyna mieć katar, trochę słabiej zjada, może mieć stan podgorączkowy. Nie ma tu raczej gorączki w około 40 stopni. Czyli to tak zaczyna się jak taka błaha infekcja wirusowa i nagle stan dziecka ulega pogorszeniu. Mówimy cały czas o tych najmłodszych dzieciach. Starsze dzieci raczej mają katar, kaszel i infekcję taką typową dla każdego innego wirusa. Czyli te objawy wtedy nie są takie aż tak typowe. Malutkie dzieci dość typowo chorują.
A poza wirusem RS, to jakie jeszcze zakażenia stwierdzacie u swoich pacjentów?
W tej chwili na 30 pacjentów u siebie na oddziale z infekcją wirusową tylko jeden nie ma wirusa RS, o tak powiem. Jest to tak strasznie nasilona infekcja akurat teraz, tak? Czyli od 3 tygodni to mamy, jak się zaczynamy, o tym wiemy. Zwykle to była infekcja zaczynająca się w styczniu, trwająca do końca lutego. COVID nam odwrócił zupełnie ten kalendarz i teraz ta infekcja właściwie się zrobiła taką infekcją od listopada do marca. Zwykle są dwa rzuty, to znaczy w tamtym roku też tak obserwowaliśmy, że było taki okres wyciszenia w okresie świąt, kiedy rodzice zabrali dzieci z przedszkoli, żłobków, trochę wiadomo, że zostają w domu. Wtedy było trochę wyciszenia, natomiast następnie od stycznia znowu się ta infekcja nasiliła. Inne infekcje, jeżeli chodzi o infekcję spowodowaną wirusem SARS-CoV-2, dosłownie jedno, dwoje dzieci o łagodnym przebiegu, także tutaj się nic nie dzieje. Czasami infekcje adenowirusowe, gdzie pojawiają się również luźniejsze stolce i zapalenie spojówek dość charakterystyczne, czyli czerwone oczy z ropną wydzieliną. Rotawirusów w tej chwili właściwie nie mamy. Pojedyncze przypadki grypy są odnotowywane. I to są te infekcje, z którymi się borykamy. Także wirus RS nas w tej chwili najbardziej męczy.
A jak dochodzi do zakażenia nim?
To jest typowa droga kropelkowa, prawda? Czyli dzieci się ze sobą kontaktują. Żłobki, przedszkola są największą taką, no powiedzmy, wylęgarnią tych wirusów. Tu bym chciała zwrócić uwagę rodziców, że znacznie lepiej jest, jeżeli panie w przedszkolu, w żłobku ubiorą dzieci i wyjdą z nimi na podwórko na świeże powietrze, niż zamkną ich z powodu tak zwanej brzydkiej pogody. To, co pokutuje tutaj w Polsce, prawda? Gdzie rodzic uważa, że dziecko zostało przeziębione, bo wyszło na podwórko.
No, albo że wietrzone pomieszczenia,
tak, albo wietrzone pomieszczenia. Także tutaj chciałam zwrócić uwagę, że właśnie pomieszczenia należy wietrzyć jak najczęściej. Dzieci powinny być wyprowadzane na podwórko, ponieważ to właśnie bezpośredni kontakt dziecka z innym chorym dzieckiem powoduje, że te infekcje występują.
A jak duże macie obłożenie osobami tymi zakażonymi wirusami?
Proszę Państwa, szkoda mówić. Nawet
na 10 łóżek ilu pacjentów przyjmujecie?
Przy tym remoncie, zresztą myślę, że większość z Państwa zna tą sytuację, bo albo jest u nas, albo wyszła od nas, albo znajomi byli u nas. W tej chwili właściwie mamy w każdej klinice po więcej niż 10 pacjentów ponadwymiarowych, leżących na korytarzu albo w dodatkowych pomieszczeniach. No niestety my tutaj tym dzieciom pomocy odmówić nie możemy, więc nawet nie możemy ich za bardzo odesłać do szpitali terenowych, ponieważ te szpitale nie dysponują oddziałem intensywnej terapii, czyli nie ma takiego zabezpieczenia. No a jak już to dziecko podleczymy, to też trudno je na dzień czy dwa wywozić do innego szpitala. W związku z tym no, ta sytuacja jest taka, jaka jest. No miejmy nadzieję tylko, że to jest ostatni sezon, kiedy się tak wszyscy męczymy, bo już po remoncie będą te warunki pobytu rodziców lepsze.
A czy z powodu tak dużej liczby chorych skracacie ich pobyt w szpitalu?
No tutaj się nie da za bardzo skrócić. To znaczy, jeżeli rodzic sam wyraża chęć i uważa, że sobie z dzieckiem poradzi, to oczywiście jest możliwość takiego wypisu. Natomiast jeśli dziecko ma dużo zmian osuchowych, gorączkuje, dusi się, to my takiego wypisu nie proponujemy. Natomiast zdecydowanie ograniczyliśmy diagnostykę dzieci planowych, typową diagnostykę, którą prowadzimy w różnych klinikach, czyli czy to diagnostyka moczenia nocnego, nadciśnienia, zaburzeń rytmu. I tu no, musicie Państwo zrozumieć, że ten miesiąc, dwa, no niestety te terminy hospitalizacji, na które często dzieci czekają, no muszą być przesunięte, ponieważ również nie chcemy narażać dzieci zdrowych, które przyjdą do diagnostyki właśnie na kontakt z tym wirusem. Także tutaj z jednej strony brak tych łóżek, prawda, brak warunków do hospitalizacji, ale z drugiej strony też względy epidemiologiczne, żeby nie powodować kolejnych infekcji i rozprzestrzeniania.
W których przypadkach dzieci z tymi infekcjami, o których pani mówiła, muszą być leczone w szpitalu, a kiedy możemy je leczyć w domu?
Tak, jednym słowem to właśnie dzieci, które są do trzeciego miesiąca życia, raczej wymagają hospitalizacji. Czasami oczywiście ten przebieg jest łagodniejszy, ale one ze względu na wąskie drogi oddechowe, na to, że oskrzeliki, bo to jest właściwie choroba, która jest określana zapaleniem oskrzelików, powoduje, że one po prostu mają problem z wydychaniem powietrza i ten proces oddychania jest zaburzony. Jest to po prostu dla dziecka niebezpieczne. Musi mieć monitorowaną saturację, żeby nie doszło do niedotlenienia. Jeżeli chodzi o starsze dzieci, tutaj myślę, że lekarz rodzinny powinien odgrywać rolę takiej osoby, która podejmuje tę decyzję, czyli powinniście się Państwo udawać jednak do lekarza rodzinnego, nie od razu na SOR, ponieważ starsze dzieci powinny być obejrzane. Jeżeli jest możliwość obejrzenia tego dziecka przez lekarza codziennie, to my w leczeniu nie stosujemy właściwie nic innego niż inhalację ze stężonej soli fizjologicznej, czasami inhalację, jeżeli tego dziecko wymaga, z innych preparatów. Nie jest to wskazanie do leczenia antybiotykiem. Antybiotyk tutaj nie pomaga. Dopiero jeżeli dojdzie do nadkażenia czy do zapalenia ucha, jako wtórna infekcja w przebiegu zaburzenia odporności, wtedy być może, że antybiotyk będzie wskazany. Także takie dziecko właściwie, jeżeli jest dobrze dopilnowane w domu, jeżeli inhalacje są wykonane prawidłowo, czyli inhalujemy dziecko, a nie pokój, to właściwie powinno, czy może pozostać w domu. Ocena, czy stan dziecka się nie pogarsza, no jest oceną, jest odpowiedzialnością rodzica i powinien on w każdej chwili się zgłosić do lekarza, jeśli ma wątpliwości.
A jeśli gorączka, przy leczeniu takim domowym, jednak gorączka utrzymuje się dłużej niż 3 dni, na przykład te przysłowiowe 3 dni, to powinien wtedy na SOR się udać?
Tak, dziecko powinno się udać przede wszystkim do lekarza rodzinnego, który powinien zlecić badania laboratoryjne, tak? Jeżeli te badania laboratoryjne wskazują na ciężki stan zapalny, nadkażenie bakteryjne, wtedy lekarz rodzinny podejmuje decyzję, czy leczy wystawiając receptę, prawda, na antybiotyk, czy dziecko za to jest uzależnione również również od wieku, czy też kieruje na SOR. Proszę Państwa, jeżeli każde dziecko, które ma infekcję, będzie przychodziło bez skierowania na SOR, to czas oczekiwania i nasze możliwości po prostu się szybko skończą, a to, co się już dzieje teraz, to oczywiście też jest bardzo uciążliwe dla różnych innych pacjentów, bo tu musimy pamiętać, że również działa centrum urazowe, również działają wszystkie inne oddziały, które muszą działać, tak? I tutaj wirus RS nas w tym nie, z tego nie zwalnia.
A jak często zdarzają się sytuacje, że zjawia się pacjent, który mógłby być właśnie obsłużony w przychodni, a nie na SOR-ze?
Proszę Państwa, bardzo często. I tutaj już apeluję, pisaliśmy również do konsultanta w dziedzinie medycyny rodzinnej. Głównie to są skierowania na przykład skierowanie do laryngologa od lekarza rodzinnego. Celem zobaczenia, czy dziecko ma zapalenie ucha. W Białymstoku funkcjonują poradnie, które służą do tego, żeby z takim dzieckiem rodzic się zgłosił. Na SOR-ze my nie mamy laryngologa. Laryngolog pracuje w klinice, operuje różne ciężkie przypadki, które do nas trafiają i wykonanie dziennie 10 czy 20 konsultacji jest po prostu niemożliwe przy każdym zapaleniu ucha, przy każdym podrażnieniu ucha, tak? To zapalenie ucha jest chorobą, którą powinien leczyć lekarz rodzinny. Oczywiście, jeżeli to jest trzecie, czwarte, piąte zapalenie ucha, lekarz sobie nie radzi, wtedy w uzasadnieniu skierowania pisze, że prosi bardzo o konsultację specjalisty. Natomiast to tak, jakbyśmy z każdym katarem przychodzili na SOR, to 100% populacji byłaby w SOR-ze.
Szlachetne zdrowie.
Jeżeli chodzi o infekcje wirusowe, to pewne choroby pojawiają się częściej jesienią i zimą, inne zaś wczesną wiosną, co ma związek z określoną aktywnością wirusu, przynajmniej tak było. Jak wygląda kalendarium dziecięcych infekcji?
No właśnie, dobrze pani powiedziała, kiedyś tak było, że myśmy dosłownie wiedzieli, kiedy co nas czeka. Było to przed erą COVID-u. Natomiast w tej chwili, tak jak mówiłam o wirusie RS, że zupełnie zmienił swoją charakterystykę, tak również te inne infekcje wirusowe. Troszkę się nam tutaj nie zgadza to z tym obecnym kalendarzem, tym, którym znamy. W tej chwili, tak jak mówiłam, zaczyna się sezon grypowy. To dość typowo i tak właściwie to było w poprzednich latach. Jeżeli wychodzi o wirusa SARS-CoV-2, który właściwie można powiedzieć, że był całoroczny, w tej chwili to są zupełnie pojedyncze przypadki, czyli tego problemu właściwie nie mamy. Te dzieci, jeżeli trafiają, to są
hospitalizowane. A wiecie to na pewno, tak, że wiemy. Nie ma tego problemu także w ogóle w naszym regionie, bo wszyscy pacjenci są.
Właściwie pacjenci z infekcją wirusową, którzy się do nas zgłoszą oczywiście, są testowani testem albo podwójnym, albo poczwórnym, w zależności od objawów. To jest test, który bada albo obecność wirusa RS, SARS-CoV-2 i adenowirusa, albo też grypy, paragrypy. W związku z tym stosujemy te testy, bo bardzo ułatwia nam to kohortowanie, czyli układanie tych pacjentów zgodnie z profilem choroby. Ponieważ przy tym obłożeniu, gdybyśmy tych pacjentów kładli, kierując się tylko intuicją, to oni ulegaliby znacznie częściej nadkażeniu kolejną infekcją wirusową, więc staramy się przynajmniej w ten sposób jakoś kontrolować hospitalizację tych pacjentów. No oczywiście czeka nas na wiosnę, raczej zwykle ten termin jest dotrzymany, wirus ospy wiecznej. W tej chwili pojedyncze przypadki również są obserwowane, więc to nie jest dokładnie tak, jak to jest napisane w książce, ale w tej chwili ospy mamy mało, rotawirus właściwie w tej chwili też nie występuje. Troszkę mamy tych infekcji adenowirusowych.
Czy za dziecięce infekcje odpowiada pogoda, czy kontakt z rówieśnikami w żłobku, w przedszkolu?
Głównie właśnie jest to ten kontakt z rówieśnikami. I tak jak tutaj tłumaczyłam, sama pogoda nie jest zła, jest tylko kwestia odpowiedniego ubioru. My tutaj apelujemy o to, żeby rodzice, staramy się rozmawiać z rodzicami, żeby zaakceptowali system edukacji, system opieki nad dziećmi, który dominuje w Szwecji czy w Norwegii. Tam dzieci właściwie spędzają czas na podwórku, wchodząc na posiłki do pomieszczeń, a nie odwrotnie. A u nas najlepiej by, najbardziej, część rodziców jest najbardziej zadowolonych, jeśli dziecko od września do maja pozostaje i bawi się w świetlicy. Bawi się tymi samymi zabawkami z 30 różnych innych dzieci, z czego każdy ma katar albo kaszel. I te infekcje po prostu tego ciągu zdarzeń my nie jesteśmy w stanie przerwać. Ten wywiad jest tak typowy, że my możemy właściwie wchodząc, widząc to dziecko, jak ono kaszle, to od razu pytamy, czy jest starsze dziecko w domu, uczęszczające do żłobka przedszkola, wszystko jest potwierdzone, więc to jest taki kopiuj-wklej. Wszystkie dzieci mają taką samą historię.
Szczególnie niebezpieczna jest grypa. Jaka jest różnica między grypą A, typu A, B?
Przebieg, który my obserwujemy, oczywiście grypy, zarówno grypy A, jak i grypy B, bo na C nie wykonujemy testu, jest podobny. Te dzieci, to są głównie nastolatki, te, które trafiały do nas teraz, ale oczywiście grypa może wystąpić w każdym wieku. Są to silne bóle głowy i bóle mięśniowe, to tak dominują. I takie dzieci trafiają, często one trafiają pod hasłem, że może mają zapalenie opon, bo tak mocno boli głowa. I po wykluczeniu, po zrobieniu testu, jeżeli jest to grypa, to takie dziecko właściwie kwalifikuje się do leczenia domowego. No, przebieg grypy wiadomo, że może mieć swoje konsekwencje, w związku z tym należy pozostać w domu, zalecamy wypoczynek, tak, obniżenie gorączki, bo ta gorączka trwa czasami kilka dni, nawadnianie pacjenta, natomiast może rzeczywiście zgłosić się na konsultację do lekarza rodzinnego.
A w jakich przypadkach trafia właśnie dziecko z grypą do szpitala? Kiedy potrzebuje tego szpitalnego leczenia, nie wystarczy opieka domowa?
Znaczy, wydaje mi się, że to powinno być troszkę inaczej. To dziecko właśnie, tak jak no, przykład wczorajszego dziecka, 12-latka z bólem głowy, prawda, i z bólami pleców. Gdyby lekarz rodzinny wykonał test i potwierdził, że jest to grypa, lub wykonał nie morfologię, która by wskazywała na to, że jest to infekcja wirusowa, dziecko mogłoby pozostać w domu, a dopiero powikłania powinny być leczone w szpitalu. Grypa może dawać poważne powikłania typu zapalenie płuc o ciężkim przebiegu, czy zapalenie mięśnia sercowego i to są choroby, które powinny być leczone w klinikach.
A czy bywają takie sytuacje, że dziecko potrzebuje nawodnienia i właśnie tylko szpital mu to jest w stanie zagwarantować?
Dziecko 12-letnie, które gorączkuje, powinno mieć podane po prostu doustnie te płyny. Tylko Polska jest takim krajem, gdzie nawadniamy dożylnie każde dziecko właściwie, które się do tego kwalifikuje, które wymaga nawodnienia. Mi się wydaje, że rodzice powinni wykazać większą cierpliwość. No, z 12-latką to wręcz sobie nie wyobrażam, żeby ona nie chciała pić. Po prostu no, jak ma gorączkę i leży, trzeba ją do tego zachęcić. Ale również małe dzieci zgłaszają się do nas celem nawodnienia z powodu wymiotów. Oczywiście zdarzają się sytuacje, że tego nawodnienia doustnego podać nie możemy. Ale proszę Państwa, trzeba sobie zdać sprawę, że żeby dziecko nawodnić dożylnie, my musimy wykonać nakłucie żyły. Dla dziecka jest to i stres, i jest to jakieś potencjalne źródło naruszenia tkanek, prawda, którego nie chcemy fundować naszym dzieciom tak od razu i bez potrzeby. Jeżeli dziecko będzie miało taką chorobę, która wymaga intensywnego leczenia, to wtedy będziemy oczywiście wszystkie te działania podejmować. Także myślę, że to z mojej strony apel, żebyśmy jednak rozważali, czy zgłaszanie się na ten SOR w okresie infekcji, to jest najlepsze, co możemy zrobić dla naszego dziecka.
Wirus opryszczki. W jakich porach roku atakuje?
Zdarza się i teraz przy infekcjach wirusowych, ponieważ to jest wirus, który najczęściej się aktywuje, bo on jest obecny w organizmach wielu osób, wtedy, kiedy dochodzi do spadku odporności. Więc przy innych infekcjach może być aktywacja również tego wirusa.
Bo często tę opryszczkę bagatelizujemy. Jeżeli się pojawi, to znak, że dziecko jest osłabione, czy w związku z tym powinniśmy coś robić, czy
znaczy, może nie od razu przy jednej drobnej opryszczce wargowej, to nie jest miejsce. SOR nie jest miejscem, gdzie powinniśmy się zgłosić z takim dzieckiem, tak? Można się zgłosić do lekarza rodzinnego, na pewno należy wykonać podstawowe badania po ustąpieniu infekcji. Opryszczka często występuje również w okresie letnim, kiedy dziecko przebywa na przykład na plaży i wchodzi do zimnej wody, czyli kiedy jest ta różnica temperatur, kiedy dochodzi do takiego, nazwijmy to, wstrząsu dla organizmu. Także tutaj myślę, że również powinniśmy, pierwszym miejscem, gdzie powinniśmy się z dzieckiem zgłosić, to jednak jest lekarz rodzinny.
Już pani mówiła, że wiosną i latem to szczyt zachorowań na ospę wietrzną, także na różyczkę. Czym się objawiają i czy u was w szpitalu macie na przestrzeni ostatnich lat więcej przypadków ospy wietrznej czy różyczki?
Jeżeli chodzi o ospę wieczną, to myślę, że ten poziom jest podobny. Statystyk nie robiłam w tej chwili, więc trudno mi dokładnie powiedzieć. Natomiast różyczki już właściwie dawno nie widzieliśmy. No jest to oczywiście spowodowane tym, że są realizowane szczepienia i wszyscy, którzy szczepią swoje dzieci, myślę, że ten problem mają rozwiązany. Co więcej, no obserwujemy również taką prawidłowość, że dzieci, które są zaszczepione od infekcji spowodowanej wirusem RS, a są to programy tylko i wyłącznie dotyczące wcześniaków, czyli te dzieci są szczepione, one nawet jeśli mają, jeśli my potwierdzamy obecność wirusa, to ten przebieg jest bardzo łagodny. Także ta sama zasada dotyczy szczepienia na pozostałe choroby, więc tutaj no, apel z mojej strony, żebyście Państwo jednak rozważyli szczepienie dzieci, bo tych infekcji jest bardzo dużo i mogą być bardzo niebezpieczne. bezpieczne.
A jeżeli chodzi o ospę wieczną i różyczkę, w jakich sytuacjach dziecko powinno trafić do szpitala?
Czy różyczka przebieg różyczki nie był niebezpieczny dla dziecka, które choruje, jest raczej niebezpieczny dla płodu, stąd te szczepienia dotyczące nastolatek przede wszystkim. Natomiast jeżeli chodzi o ospę wieczną, też nie każde dziecko powinniśmy hospitalizować. Jeżeli zmian jest bardzo dużo i do tego towarzyszą zmiany osłuchowe, bo często ospa przebiega z bardzo dużym spadkiem odporności, towarzyszy temu zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, ropne zapalenie uszu, to takie dziecko powinno być skonsultowane przez lekarza rodzinnego, który podejmie decyzję o tym, czy jednak nie trzeba hospitalizować i leczyć bardziej intensywnie. Więc to są pojedyncze przypadki, tak naprawdę może 10% wymaga hospitalizacji.
Wspomniała już pani, że w przypadku wirusa RS, to jeżeli dziecko jest zaszczepione, to objawy zdecydowanie są mniejsze. A co by pani powiedziała tym rodzicom, którzy nie szczepią swoich dzieci na różyczkę, na grypę, na ospę wieczną, czy nawet na COVID-19?
No właśnie tutaj chciałam, żeby to posłużyło jako przykład, bo jeżeli chodzi o wirusa RS, my nie mamy możliwości w tej chwili zaszczepienia zdrowych niemowląt, prawda, które nie są obciążone i nie są wcześniakami. Natomiast to bym zdecydowanie rekomendowała, gdyby taka możliwość była, ponieważ no, nikt by nie chciał, żeby dziecko w trakcie infekcji było hospitalizowane w oddziale intensywnej terapii, tak? Gdzie wiadomo, że i kolonizacja innymi patogenami jest możliwa. Natomiast jeżeli chodzi o decyzje dotyczące innych szczepień, to myślę, że no, środowisko zarówno lekarzy pracujących u nas, jak i środowisko generalnie pediatrów dość wyraźnie swoje zalecenia wyraża we wszelkich wytycznych, które powinny obowiązywać, znaczy które obowiązują. I tutaj zdecydowanie, no, moim zdaniem nie ma żadnego pola do dyskusji, czy szczepić, czy nie. No, jest to narażanie po prostu własnego dziecka na konsekwencje kontaktu z różnymi patogenami lub konsekwencje, jak w przypadku różyczki, ciężkich wad wrodzonych płodu. I czasami no, taka dziewczynka, której się to zdarzy potem, może rodzicowi tego nie wybaczyć.
O sezonowych infekcjach mówiła profesor Anna Wasilewska, dyrektor Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, Podlaska konsultant w dziedzinie pediatrii. Dziękuję pani za przybycie do studia.
Dziękuję bardzo.
A do usłyszenia w najbliższy wtorek o 13.30 mówi Renata Reda. Zapraszam też do słuchania programu Szlachetne Zdrowie w podcastach Polskiego Radia Białystok. Szlachetne Zdrowie.